W drodze do LTE. 12 października 2009.00. Pierwsze komercyjne sieci komórkowe wykorzystujące technologię Long Term Evolution LTE pojawią się w ciągu 2 najbliższych lat. Specjaliści podkreślają, że dzięki swym możliwościom LTE wyznaczy standardy mobilnego przesyłania danych przynajmniej na dekadę. Według Uniper Research, na dostarczaniu multimedialnych usług operatorzy będą mogli uzyskać przychody przekraczające 70 miliardy dolarów w 2014 rok. W tym czasie z LTE korzystać będzie ponad 100 miliony ludzi. S. 156 563 4 G. Nie tak blisko. Co ciekawe, technologia LTE, która ma zrewolucjonizować rynek telefonii komórkowej, formalnie nie należy do grupy rozwiązań czwartej generacji 4G, choć często jest za taką określana przez samych producentów infrastruktury. Biorąc pod uwagę najszybsze obecnie sieci HSPA Plus do 42 Mbps w warstwie radiowej, przy wykorzystaniu 2X, 2MIMO i modulacji 64QM, to, co oferuje zwykłe LTE, wygląda imponująco. Jednak według ITU International Telecommunication Union to wciąż za mało, aby nazwać tę technologię systemem komórkowym czwartej generacji. Trzymając się ściśle norm ustalonych przez organizacje standaryzacyjne, Long Term Evolution należałoby określać jako 3,9G lub Super 3G. Warto także dodać, że mobilna wersja systemu WiMAX IEEE 802.16e również nie spełnia wymagań ITU w kwestii standardów 4G, tak zwany IMT Advanced. Specyfikacja IMT Advanced wyprzedza LTE o rząd wielkości w niemal każdym aspekcie, dlatego też organizacja 3GPP pracuje obecnie nad rozwiązaniem LTE Advanced, które ma szansę stać się pierwszym, prawdziwym systemem komórkowym czwartej generacji. Jej pełna specyfikacja zostanie zamieszczona w dokumencie 3GPP Release 10, a o komercyjnych wdrożeniach mało kto obecnie myśli. Jedynym, ale bardzo znaczącym pokazem możliwości systemów komórkowych 4G był system zbudowany przez specjalistów japońskiego operatora NTT Docomo. Pod koniec 2007 rok, dzięki eksperymentalnemu systemowi 4G, operator uzyskał szybkość przesłania danych na poziomie 5 Gbps do odbiornika poruszającego się 10 km/h. Formalne wymagania wobec LTE są bardzo wygórowane. Przepustowość kanału 1 Gbps w dół i 500 Mbps w górę. Szerokość pasma do 100 MHz przy transmisji do abonenta i 40 MHz w drugą stronę. Opóźnienia 5-10 milisekundy. Zasięg komórki do około 1 km. Praca w różnych pasmach do 8X, 8MIMO downlink z formowaniem wiązki. Idea LTE Advanced ma duże wsparcie, zarówno ze strony dostawców i operatorów, m.in. Alcatel-Lucent, Ericsson, Nokia, Siemens Networks, Verizon, T-Mobile, Vodafone, jak i instytucji rządowych. W roku 2010 Unia Europejska zamierza wydać 18 miliony euro na badania nad standardem LTE Advanced. S. 156 564. A po co LTE? Skoro mamy prawdziwy wysyp sieci komórkowych oferujących systemy HSPA, w tym coraz częściej HSPA+, z ich zalet korzysta obecnie ponad 300 operatorów w 127 krajach, a liczba urządzeń przystosowanych do obsługi HSPA, telefony komórkowe, laptopy, modemy, szacowana jest na około 1,5 tysiące. Specjaliści z GSM Association prognozują, że w IKW 2010 rok liczba użytkowników HSPA przekroczy 200 miliony. Gdy weźmiemy jednak pod uwagę wyliczenia analityków ABI Research mówiące o tym, iż w całym 2008 rok za pomocą sieci mobilnych przesłano 1,3 EB danych, a już za 5 lat podobna ilość ma dotyczyć wartości miesięcznych 1,6 EB miesiąc, to potrzeba inwestycji w Long Term Evolution staje się w pełni klarowna. Na tle dotychczasowych rozwiązań sieciowych LTE wyróżnia się co najmniej kilkoma ciekawymi rozwiązaniami. Ważnym elementem sieci jest zastosowanie do przesyłania sygnału modulacji OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Modulator OFDM dzieli sygnał użyteczny na wiele podnośnych, znajdujących się blisko siebie, ale nie przeszkadzających sobie. Podnośne są ortogonalne, czyli prostopadłe względem siebie, ich funkcja autokorelacji dąży do zera. Przesyłane dane są dzielone na poszczególne podnośne, dzięki czemu szybkość przesyłu informacji dla danej podnośnej jest bardzo mała, co w znacznym stopniu redukuje zakłócenia interferencyjne. Zapewnienie liniowości systemu i odpowiednich detektorów użytecznego sygnału pozwala wyeliminować zjawisko wielodrogowości, które w sieciach bez OFDM może mocno zniekształcać przekaz. Odbite sygnały dochodzą do odbiornika z różnymi fazami. W LTE można wykorzystywać różne szerokości pasma inaczej niż w UMTS, gdzie używa się stałego 5 MHz widma, co bezpośrednio wiąże się z szybkością przesyłania danych. Do dyspozycji są 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz. W zależności od konkretnej implementacji i w użyciu jest to 72 przy 1,4 MHz do 1200 przy 20 MHz podnośnych, mogących przesyłać 15 KSH kilosymboli na sekundę. W łączu w dół WLTE stosowane są modulacje QPSK 16QM i 64QM. Ostatnia z wielowartościowych modulacji koduje 1 symbol za pomocą 6 bitów 26 równe 64 QM, co pozwala uzyskać szybkość przesyłania danych na poziomie 108 MBS 1200 podnośnych gwiazdka 15 KSH gwiazdka 6 bitów symbol. Wartości oscylujące wokół 100 MBS w kierunku do abonenta są często utożsamiane i przypisywane LTE, nie stanowią jednak granicy samej technologii. Dzięki zastosowaniu rozwiązania MIMO, polegającego na wykorzystaniu transmisji wieloantenowej w sieci LTE, możliwe jest przesyłanie danych z szybkościami sięgającymi 326,4 MBS. Jest to osiągalne przy ustawieniu konfiguracji 4X44 anteny nadawcze w stacji przekaźnikowej i 4 odbiorcze w terminalu użytkownika. O ile jednak w przypadku infrastruktury operatora postawienie 4 anten obsługujących mały sektor można sobie wyobrazić, o tyle korzystanie przez klienta na przykład z telefonu komórkowego wyposażonego w 4 anteny może stanowić poważny problem. Rozwiązanie pośrednie i najczęściej wykorzystywane w LTE, jakim jest MIMO-2X2, pozwala uzyskiwać teoretyczne przepływności na poziomie 172,8 MBS. W licznych badaniach MIMO wykazuje liniową zależność przepustowości kanału od liczby anten. Również i z tego względu rozwiązanie to zyskuje zwolenników. Należy przy tym pamiętać o odpowiedniej budowie i rozmieszczeniu anten, bo tylko wówczas da się osiągnąć przewidywane rezultaty. W przypadku technologii wcześniejszych SIMO, Single Input Multiple Output, MISO, Multiple Output Single Input, wzrost pojemności kanału wraz ze zwiększającą się liczbą anten nie jest już tak znaczny, przyjmuje charakterystykę logarytmiczną. Technologia MIMO nie jest przypisana do LTE, występuje także w systemach WiMAX 802.16e czy Wi-Fi 802.11n. Powiązana z OFDM stanowi znaczne usprawnienie bezprzewodowego przesyłania danych i dodatnio wpływa na jakość sygnału. Paradoksalnie, korzystny efekt daje niepożądana w wielu systemach wielodrogowość sygnału. Dzięki zastosowaniu tzw. dywersyfikacji przestrzennej Space Diversity, zarówno do nadawania, jak i odbioru, można dodatkowo poprawić jakości transmisji. Optymalizacja współczynnika SNR Signal to Noise Radio pozwala otrzymywać tę samą stopę błędów VR-Bitter RAW Radio, nawet w bardziej zaszumionym środowisku. Long Term Evolution to także zmodyfikowana technologia przesyłania danych od abonenta uplink. Aby połączyć użytkownika z bazą, wykorzystuje się SCFDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access. Decydując się na rezygnację z OFDM włączu w górę, wzięto pod uwagę przede wszystkim wysoką wartość współczynnika PAPR Power to Average Power Radio, określającego stosunek mocy szczytowej do mocy średniej symbolu OFDM. Problem wysokiego PAPR występuje, gdy operator przesyła sygnał na wielu nośnych. Próbki takiego sygnału mają w dziedzinie czasu rozkład gaussowski. Ich amplitudy będą w większości małe. Część amplitud symboli będzie jednak mocno zawyżała średnią, co może w konsekwencji spowodować problemy z utrzymaniem odpowiednich charakterystyk pasma. Pewnym wyjściem jest zastosowanie skomplikowanych i drogich wzmacniaczy po stronie operatora, ale nie rozwiązuje to problemu po stronie użytkownika, który, z przyczyn oczywistych, nie dysponuje elementami elektronicznymi wysokiej jakości w swoim terminalu. SCFDMA, dzięki użyciu tylko jednej nośnej, minimalizuje wpływ PAPR na realizację połączeń. Między innymi z tego powodu technologia ta jest energooszczędna i pozwala wydłużyć czas pracy urządzenia abonenta. S256565 LTE operatora. Z racji swej innowacyjności nowa technologia komórkowa wymusza większe zmiany po stronie operatorskiej, niż miało to miejsce w przypadku poszerzenia funkcjonalności UMTS o systemy HSDPA/HSUPA. Struktura szkieletu sieci LTE nosi nazwę SAE System Architecture Revolution i już od swego powstania jest przygotowana do obsługi systemów komórkowych czwartej generacji LTE Advanced. LTE to architektura całkowicie oparta na protokole IP, IP4, IP6. Nie obsługuje starszych rozwiązań do przesyłania głosu i danych sieci z komutacją obwodów. Jest przystosowana do współpracy z urządzeniami dostępowymi, routerami, przełącznikami pracującymi w sieciach gigabitowych. SE, co bardzo ważne, definiuje maksymalne opóźnienia w sieci do 10 milisekundy, dzięki czemu możliwe jest bezproblemowe korzystanie z VoIP, aplikacji czasu rzeczywistego, transmisji telewizyjnych na żywo, wideokonferencji i tym podobne. W porównaniu z typowymi systemami GSM, struktura sieci LTE została znacznie uproszczona. Role BSC Base Station Controller w sieciach GSM czy RNC Radio Network Controller w telefonii 3G UMTS przejęły stacje bazowe E, nodę B. Są one bezpośrednio połączone ze szkieletem sieci za pomocą interfejsu S1 oraz ze sobą, tworząc tym samym architekturę kraty grid, interfejs X2. Takie rozwiązanie usprawnia działanie sieci i zapobiega obciążeniu szkieletu sieci nadmiernym ruchem. Stacje bazowe E, nodę B, analizują stan obciążenia sieci, kontrolują mobilność użytkownika oraz zasoby radiowe. Jak podkreślają specjaliści, w sieciach LTE możliwe jest częściowe wykorzystanie istniejących stacji bazowych, jeśli są one wyposażone w technologię SDR Software Defined Radio. W takim przypadku rozbudowa niektórych elementów będzie wiązała się jedynie z wymianą oprogramowania. Należy jednak mieć na uwadze, że moduły radiowe pracują w określonym pasmie częstotliwości, które może różnić się od pasma wybranego dla LTE. Najważniejszą częścią składową szkieletu sieci LTE i sercem całego systemu jest jednak EPC Evolved Packet Core. EPC składa się z czterech części. Mobility Management Entity MMM jest głównym punktem zarządzającym sieci LTE. Rozwiązanie na bieżąco analizuje stan urządzenia abonenta, obsługuje procedury przywoławcze, współpracuje z HSS Home Subscriber Server w celu uwierzytelnienia użytkownika, kontroluje wymianę danych między innymi sieciami 2G/3G. ALT. Kolejnym elementem EPC jest brama Packet Data Network Gateway PDN Gateway, realizująca połączenia między urządzeniem abonenta a innymi sieciami. Pełni także funkcję wejścia i wyjścia danych na zewnątrz sieci LTE. Serving Gateway SGW zarządza zaś mobilnością użytkownika. Jest też główną granicą między warstwą radiową LTE a siecią szkieletową. SGW utrzymuje połączenia pomiędzy E, nodę B, a PDNG. Jeżeli urządzenie abonenta przemieszcza się z jednej E, nodę B do drugiej, to zadaniem SGW jest ustanowienie odpowiedniej ścieżki przesyłu danych. EPS zawiera także system do analizy ruchu w sieci oraz funkcję naliczania odpowiednich opłat policy and Hargin Crules Function. Ciekawą cechą LTE jest dążenie do najprostszego i w miarę możliwości zautomatyzowanego procesu konfiguracji, optymalizacji i naprawy poszczególnych elementów sieci Self-Organizing Networks. Przy zwiększonej niż w innych rozwiązaniach liczbie stacji bazowych wsparcie systemowe w zarządzaniu całą infrastrukturą stanowi istotne udogodnienie. Wraz z rozwojem LTE na znaczeniu zyskają multimedialne platformy i MSIP Multimedia Subsystem. To one w sieciach opartych całkowicie na IP będą sterować i kontrolować zarówno przesył danych, jak i głosu VoIP. Według analityków firmy Gartner, do 2010 rok globalne wydatki na rozwiązania do kontroli i zarządzania biznesowymi systemami VoIP przekroczą 5 miliardy dolarów. Aż 77% z tych środków pochłoną inwestycje w IMS, a pozostała część zostanie przeznaczona na zakupy infrastruktury typu SoftSuite. Dla operatorów analizujących zarówno potrzeby klientów, jak i nowości na rynku telekomunikacyjnym, Long Term Evolution może być propozycją, która znacznie zwiększy ich konkurencyjność na rynku usług komórkowych, w szczególności tych związanych z przesyłaniem danych. Co ważne, analitycy twierdzą, że ujednolicona architektura LTE pozwoli operatorom na zredukowanie kosztów operacyjnych OPEX w porównaniu z ponoszonymi obecnie. Zanim jednak do tego dojdzie, potrzebne są inwestycje, które według danych AB i Research mogą sięgnąć 3,3 miliardy dolarów w 2011 rok. Przeważającą część tej sumy będą stanowiły wydatki na stacje bazowe E, nodę B, S, 156 566 rynek trzyma rękę na pulsie. Najwięksi producenci i dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego mają kompleksowe rozwiązania do budowy sieci LTE. Alcatel-Lucent włączył do swojej gamy produktów dla sieci komórkowych Ultimate Wireless Broadband and Toent LTE Solution, którego integralną częścią jest Evolved Packet Core. Koncern ma także w swojej ofercie systemy pozwalające operatorom na oferowanie usług w CDMA i Long Term Evolution z wykorzystaniem tej samej infrastruktury sieciowej. W skład takiego konwergentnego rozwiązania RAN Radio Access Network, na przykład Alcatel-Lucent 9238 Base Station Macro, wchodzi technologia radia definiowanego programowo Software Defined Radio, która umożliwia pracę kilku sieci. Wśród rozwiązań LTE szwedzkiego koncernu Ericsson znajdują się uniwersalne stacje bazowe RBS 6000, pozwalające pracować z kilkoma systemami jednocześnie GSM, NDG, WCDMA/HSPA oraz LTE. Pierwsze komercyjne wdrożenia stacji bazowych z serii RBS 6000 spodziewane są w drugiej połowie 2009 rok. Koncern podpisał niedawno kilkadziesiąt umów licencyjnych na rozwiązania LTE, a już za rok w Sztokholmie ma ruszyć w pełni komercyjna sieć inwestycja wspólna z operatorami. operatorem Teliasonera i producentem Huawei. Coraz silniejszą pozycję na rynku LTE zyskuje chiński dostawca Huawei. Oprócz wygranego razem z firmą Ericsson kontraktu na budowę pierwszej dużej komercyjnej sieci LTE na świecie, firma rozbudowuje asortyment swoich produktów dla sieci mobilnych m.in. Fourth Generation BTS RAN. Koncern jest także jednym z liderów w dostarczaniu operatorom platform IMS. Kompleksowe rozwiązanie EPT do budowy sieci LTE stworzył także amerykański producent Motorola. Wireless Broadband Core WBC 700 składa się z Mobility Management Entity, Packet Data Network Gateway, Serving Gateway i Policy and Hardening Rules Function. Motorola liczy, że nowy produkt pozwoli operatorom zredukować koszty przesyłu danych i zarządzania siecią. Firma zamierza udostępnić swoje rozwiązanie jeszcze w tym roku. Nokia Siemens Networks oferuje własne systemy Flex i Multimode Base Station Mobility Management Entity MMM, System Architecture Evolution SA Gateway czy Fast Track Volte, interesujące pod względem technicznym i kosztowym rozwiązanie do obsługi głosu, zanim jeszcze zostaną wdrożone platformy IP Multimedia System. Rozwój systemów Long Term Evolution nabiera powoli tempa we wszystkich rozwiniętych technologicznie regionach świata. Szczególnie szybki rozwój można zaobserwować w Europie Zachodniej, Japonii i USA. Według danych Global Mobile Suppliers Association GSA do końca przyszłego roku na świecie powstanie 14 sieci LTE, a już w 2012 rok będzie ich 31. Na rynku pojawiają się już pierwsze modemy do transmisji danych w technologii LTE. Samsung Electronics opracował modem LTE o nazwie Calmia. Urządzenie ma wymieniać dane z przepływnością do 100 Mbps do abonenta i 50 Mbps od abonenta pasmo 20 MHz. Podobne rozwiązanie, choć na razie będące w fazie testów, przygotowała Nokia. Internet Modem ROG 3 jest modelem eksperymentalnym, przeznaczonym tylko dla producentów urządzeń mobilnych i operatorów. ROG 3 wspiera większość zakresów częstotliwości przeznaczonych dla LTE. Obsługuje też HSPA, UMTS i Edge. Jeśli testy wypadną pomyślnie, to modem zostanie wprowadzony na rynek w 2010 rok. Analitycy Pyramid Research przewidują, że z technologii LTE pod koniec 2014 rok będzie korzystać 136 miliony ludzi. Jednym z motorów napędowych ma być szybko rosnąca liczba użytkowników smartfonów, łączących się obecnie z szerokopasmowym mobilnym internetem za pośrednictwem terminali. Według prognoz specjalistów Uniper Research w 2014 rok wartość usług oferowanych przez operatorów bazujących na LTE może przekroczyć 70 miliardy dolarów. Znaczną część, bo aż 90% tych przychodów wygenerują spółki telekomunikacyjne z Ameryki Północnej, Europy Zachodniej i Dalekiego Wschodu łącznie z Chinami. Eksperci podkreślają również, że choć obserwowane od ponad roku spowolnienie gospodarcze ma także wpływ na branżę telekomunikacyjną, to w dłuższej perspektywie ataką przyjmuje się w przypadku LTE. Związany z tym ewentualny negatywny efekt będzie można pominąć. Standard LTE oferuje nie tylko większe przepływności od systemów UMTS/HSPA, ale także, co bardziej istotne, dużą elastyczność budowy sieci łącznie z możliwością pełnego współdzielenia fizycznej infrastruktury między kilku operatorów i w ostatecznym rozrachunku jest tańszy niż obecne technologie. Olbrzymią zaletą LTE jest również brak rozróżnienia na infrastrukturę dedykowaną do usług głosowych oraz transmisji danych. Dzięki różnym profilom ruchowym oraz dobrze zdefiniowanej jakości usług głos, przepływające informacje mogą być priorytetyzowane, co umożliwia specjalne traktowanie pakietów przenoszących głos VoIP. Warstwa IMS zapewnia natomiast sterowanie oraz kontrolę wszystkich usług dane, głos, multimedia. Jak deklarują producenci, w tym roku oraz na początku przyszłego należy spodziewać się komercyjnych terminali w postaci modemów USB czy PCMCIA, a dopiero w następnym etapie smartfonów i typowych terminali głosowych z układami do obsługi GSM/UMTS oraz LTE. Według naszych doświadczeń, podstawowy problem, z jakim borykają się polscy operatorzy chcący budować sieć LTE, to wybór właściwego modelu biznesowego, ponieważ nie można z dnia na dzień wyłączyć używanych dotychczas sieci GSM. I w CDMA UMTS należy pozyskać nowe zasoby częstotliwościowe. I to już rodzi pytanie, czy warto inwestować w pasmo samemu, czy też podjąć to wyzwanie wspólnie z innymi partnerami? Kolejna kwestia, czy należy samemu rozbudowywać posiadaną sieć transportową zarówno backhaul, jak i backbone, czy też kupić usługę od specjalizowanych dostawców? LTE w Polsce będzie wykorzystywało początkowo najprawdopodobniej pasmo 2,6 GHz. Wyższa w stosunku do GSM/UMTS częstotliwość oznacza zmniejszenie efektywnych zasięgów roboczych stacji bazowych. Stwarza to konieczność pozyskiwania nowych obiektów pod instalację stacji bazowych LTE. Wiąże się także z nakładami finansowymi. Problem ten może zostać zniwelowany, gdy zostaną udostępnione niższe pasma częstotliwości, na przykład z zakresu dywidendy cyfrowej.